Ta książka powstała z bardzo prostego powodu, w okolicznościach zagrożenia, ale zagrożenia bardzo konkretnego, Domu Kultury w Dołhobrodach, w którym rezydowała Jutrzenka, czyli zespół śpiewaczy Jutrzenka. I ponieważ były takie zakusy, żeby to już przestało być, ponieważ panie no, już mocno starsze, więc po co, prawda? I oczywiście ja, jak się o tym dowiedziałem, no, popadłem niemal w rozpacz i trzeba było coś wymyśleć. Także to się stąd wzięło, nie z jakiegoś takiego wielkiego nabożeństwa do tradycji tej mowy nawet, choć to się gdzieś tam wewnątrz kotłowało, kłębiło, czuło się, że tak jest, ale człowiek zawsze odkładał, dopóki żyją te osoby, które jeszcze coś wiedzą, myślę sobie, a, to jeszcze zdążę, prawda? Po czym się okazuje, że już nie zdążę. I tu los nam podpowiedział, nawet taki, powiem, dramatyczny los nam podpowiedział, że trzeba to wreszcie zrobić. I panie z zespołu Jutrzenka przyszły do nas zrozpaczone, że co one będą w życiu robiły, jak to? No po prostu już nic, żadnych prób, niczego. No i po namyśle, ja tak na początku nie bardzo sobie zdawałem sprawy, nawet rzucając takie zdanie, a może by tak właśnie przetłumaczyć te wasze pieśni. Od tego się zaczęło. I one przez kilka lat, no przez pierwsze dwa lata to bardzo regularnie, niedziela w niedzielę, szczęśliwe, zadowolone, że miały sens po prostu przyjść do Domu Kultury. I to uzasadniało ich tam po prostu bytność w tym Domu Kultury. Trzeba było pomieszczenia na to, żeby one tam były. I jakoś tak właśnie decydenci z tym oswoili, że to już tak ma być i tak do tej pory zostało. Niewątpliwie taką największą pracą to jest właśnie pani z zespołu Jutrzenka, a zwłaszcza takiej pani Karoliny Demianiuk. I znowu po kolei się jakby pewne kwestie jakby otwierały. Mianowicie no ten język, jak wiadomo, jeszcze do niedawna, on jest taki dosyć wstydliwy w używaniu. Ja zresztą w szkole zdarzało mi się nawet dwuje obrywać na polskim, jak się gdzieś tam wymknęło jakieś słowo chachłackie. Tak było. Natomiast już od ładnych paru lat tak nie jest. Ludzie traktują to też jako pewna wartość, zwłaszcza ci średniego pokolenia, którzy jeszcze rozumieją ten język, w tym języku już się nie posługują. Ich rodzice na ogół, którzy jeszcze jakby zostali w tym takim wstydliwym jakby podejściu do tego. Oczywiście jeśli opowiadają w tym języku na zewnątrz, bo w swoim gronie to jest wszystko w porządku, tak nawet trzeba. I te panie właśnie tłumaczyły przez te kilka lat, to dojrzewało. To jest tylko z pieśni, które one śpiewały. Okazało się, że kilka pieśni było na tyle jakby trudnych do przetłumaczenia, archaicznych, że nawet musiały na zasadzie pewnego rodzaju domniemania, domysłów niektóre słowa tłumaczyć, ale to też naprawdę zrodziło w nich taką twórczą potrzebę poszukiwania tych nawet własnych źródłach, we własnych rodzinach, w jakichś takich zapiskach, w papierach jakichś takich dawnych. Naprawdę otworzyło to dużo, a zwłaszcza po dwóch latach pisania tego słownika właśnie pani Karolina Demianiuk tak nieśmiało zapytała, a może by tak ujawnić, co ma w domu. A mianowicie, że właśnie zapisywała pokryjomu oczywiście wierzenia i przysłowia. No i to było fantastyczne takie odkrycie. Oczywiście one się gdzieś tam powtarzają z innych terenów, ale jednak w tej mowie chachłackiej, o tak, to właśnie nawet nie język, a mowa chachłacka, która oczywiście w dużej części wywodzi się z języka ukraińskiego, z dużą ilością słów języka białoruskiego. Wiele jest z polszczeń, ale fantastyczna historia, że można było, ja zresztą tu o tym napisałem, że można było rozpoznać, kto jest z jakiej wsi po tym, jakich słów używa albo jakiej intonacji tych słów. Także fantastyczna historia. To mi oczywiście się przypomniał oczywiście od razu Wiesław Myśliwski, który w zasadzie całą swoją literaturę osadził na przekazie ustnym, na mowie mówionej, bez zapisu. To jest wartość też i właściwie jego literatury. Tak, on zresztą to cały czas podkreśla. To miało oczywiście swoje takie bardzo odległe, takie nawet bardzo archaiczne jakieś takie związki, gdzie przez wieki wypracowywano by model tych słów. Ta najdawniejsza kultura chłopska, jakby obrabiając te słowa, dostosowując je do pewnych zniuansowań tą mowę wypracowała i to jest bezcenna wartość. Ja to słyszałem, słyszałem to u mnie w kuchni za stołem podczas wieczorek, gdzie spotykali się sąsiedzi wyłącznie właśnie w tej mowie. Do tej pory mam w uszach na przykład poszczególnych sąsiadów, których nie pamiętam czasami wizualnie, ale ich mowę pamiętam, ich jakby wyraz języka. No bezcenna rzecz, fantastyczna historia. Dla porównania, dla sprawdzenia załączyliśmy do tego płytkę właśnie z pieśniami w większości śpiewanymi właśnie w tym języku. Tam między innymi jest przepiękne chyba 3 pieśni solo pani Karoliny Weremczuk. Naprawdę jeden z takich piękniejszych głosów w ogóle, jeśli chodzi o te śpiewy tak zwane ludowe, chociaż tego określenia bardzo lubię, ale jest coś takiego. Także to jest z najlepszego czasu śpiewów zespołu Jutrzenki są te pieśni, plus na dodatek również i polskie, żeby było łatwiej wyłowić pewną melodykę.
Te pieśni tłumaczone na polski, nie tylko zebrane zwyczaje, powiedzenia, które zresztą porządkowały życie, prawda? Bo jeśli się słowem coś nazwało...
To było.
To tak było. Tak
nie było słowa, nie było.
Nie było rzeczy, tak jest. Czytanie poszczególnych słów, które funkcjonowały wtedy w pieśni, a pieśń była tym, za pomocą czego się komunikowało także ze sobą, z drugim człowiekiem, opisywało świat... To studiowanie języka może dać komuś znakomity punkt wyjścia do tego, żeby tamten świat móc także opisać. Ale co jeszcze zwraca bardzo moją uwagę, to rysunki, bynajmniej nie twojego kolegi malarza.
Poprosiliśmy naszego takiego bardzo dobrego, znajomego, zaprzyjaźnionego, dawnego stolarza. On w tej chwili wyplata bardzo piękne przedmioty, bardzo piękne rzeczy, takie ze słomy, z wikliny, szalenie misterne, no wspaniałe rzeczy, ale znakomicie opowiada. Ma naprawdę taki dar dosadnego, a jednocześnie bardzo zabawnego przekazu. Używa bardzo takich świetnych, trafnych słów na różne sytuacje. Można go godzinami słuchać. I ja w pewnym momencie powiedziałem, Józek, narysuj mi parę przedmiotów i nazwij je, bo ty... Całe życie jakby byłeś z tym, robił te przedmioty, wykonywał. Bardzo chętnie się na to zgodził i tam nabazgrolił trochę tego. Ja zobaczyłem, myślę sobie, w tej surowości jest niesamowita uroda. I właśnie on na początku nie bardzo się chciał zgodzić, ale jakoś go tam przekonaliśmy, że to jest jednak, że jednak warto. I cała ta surowość nawet tam trochę inaczej są ponazywane te różne rzeczy, ale to też świadczy o tym, że jak każdy... jakby też inaczej się wypowiadał.